Ty, Agniecha, ty uważasz, że dobrze zrobiłam? Może jednak powinnam ją teraz trochę przytrzymać, żeby odczuła ten cały, no wiesz, ciężar winy. Agnieszka machnęła ręką niecierpliwie. Bardzo dobrze zrobiłaś. Twoja córka nie jest idiotką i na pewno już dawno było jej ciężko. Nie miałaś wrażenia, że ona to od dawna międliła w sobie? Mieć miałam, ale może powinnam zaakcentować swoje potępienie.
Czego potępienie?
Jej zachowania.
I...
A zależy ci na tym?
Ani trochę.
No i dobrze. Ty jej masz dać poczucie bezpieczeństwa, a nie wieczne potępienie. Od wiecznego potępienia będzie sąd ostateczny.
Ciekawa jestem wszelakoż, co ją napadło. Tak znienacka?
Wszelakoż. Przelało jej się. Alina, czym ty sobie głowę zawracasz? Mówię ci, międliła, aż jej narosło i wybuchło. Do Marceli byśmy nie pojechały? Zadzwonię do Miśki, chcesz? I umówimy się.
Dobrze, chętnie pojadę. Jutro, dobrze?
A jeśli ci coś do głowy przyjdzie w sprawie mojej Jagusi, to mi powiesz, kiedy się spotkamy. Agnieszka tylko prychnęła, zaśmiała się i odłożyła słuchawkę.
Jadze istotnie już od kilku miesięcy zbierało się na małą ekspiacyjkę, ale dopiero niedawno trafiła jej się ta kropla, która przelała kielich. Kroplą tą była świąteczna wizyta u jednego z kolegów.
U Niepiery oczywiście. Dawid Niepiera, przypomnijmy, był to jedyny uczeń liceum Agnieszki Borowskiej, uważała je w gruncie rzeczy za swoje, choć właścicielami byli państwo rozbiccy, który nie otrzymał promocji do drugiej klasy. Dzięki temu właśnie spotkał na swojej drodze Jagę Grosikównę. Ta z kolei zawaliła rok w innej szkole i przyniosła się do liceum Agnieszki, aby tu zacząć nowe życie. Drobny podstęp dyrektorki sprawił, że Dawid, nieco wbrew woli, przyjął na siebie rolę opiekuna nowej koleżanki. Ani się spostrzegł, kiedy go rola wessała. Może dlatego, że Jaga była śliczną czarnulą i miała mnóstwo wdzięku w chwilach, kiedy zapominała się nadąć. Młody Niepiera doprawdy godzinami mógłby patrzeć, jak ona się śmieje. Gdyby oczywiście ona chciała się śmiać godzinami. Początkowo Jaga nie była specjalnie skora do śmiechu. Jednak konstruktywna atmosfera liceum i dyskretna opieka Niepiery po jakimś czasie zrobiły swoje. Jadze przestało się wydawać, że wszyscy ludzie spotkani po drodze są jej osobistymi wrogami i tylko czekają na okazję, aby jej dołożyć. Parę razy miała nawet odruch, żeby powiedzieć Dawidowi prawdę, że ona też ten drugi rok w pierwszej klasie. Coś ją jednak wstrzymywało. Prawda nie zając, z prawdą zawsze się zdąży. Nie wiedziała, że Niepiera to wie od samego początku. Nie wiedziała też, że Niepiera jest zdolnym fotografem. Któregoś dnia, kiedy grudzień był uprzejmy sypnąć śniegiem, kolega Dawid poczekał, aż się skończą lekcje i wyjął z oprzępanego plecaka marki Louis Vuitton. Jego mamusia zawsze była zwolenniczką znanych brandów oraz zakupów w mieście Berlin. Bardzo porządny aparat fotograficzny Canon z jakimś mocno spasionym obiektywem. Jaga nie znała się na obiektywach, ale już sam jego rozmiar budził szacunek.
Ty, Jagulka, powiedział swoim lekko chrypiącym głosem i zagibał się na piętach.
Chodź, przejdziemy się gdzieś. Strzelę ci kilka portrecików, co? Fajnie będzie. Czarna dziewczyna na białym śniegu. No, hehe.
Dawid Niepiera miał w oczach coś takiego, że Jaga zaniechała opierzenia go za użycie idiotycznego zdrobnienia Jagulka.
Dostałeś zabaweczkę od Mikołaja i chcesz wypróbować na mnie?
Dawid poskrobał się wolną ręką po nosie, na którym wyrósł mu właśnie nowy pryszcz.
Nie, odparł z uśmiechem, a uśmiech, trzeba mu to przyznać, miał zdecydowanie ujmujący. To stara zabaweczka. Ja to robię od przedszkola. No, prawie. W każdym razie od połowy podstawówki. Od jakiegoś czasu to ci powiem, że nawet umiem to robić.
Portrety?
Portrety, pejzaże też lubię. Makra różne dziwne. Wszystkie lubię fotografować. Nie zawsze mi się chce. Czasem mam takie okresy, że miesiącami nie wezmę aparatu do ręki. A teraz naprawdę chętnie bym cię strzelił na tym śniegu.
No, fotek trochę bym ci strzelił. Rozumiesz?
Rozumiem.
Właściwie czemu nie? Czekaj, zadzwonię do mamy. Jest dzisiaj w domu, bo ma wolne. To gdybym się za bardzo spóźniła...
Nie dokończyła zdania, bo właśnie zadzwonił jej telefon. Mama zawiadamiała, że wychodzi do szpitala i że zupa jest na kuchni, a gulasz i makaron do odgrzania w lodówce. Niepiera pomyślał, że to przyjemnie, nawet że one tak nawzajem dbają o swoje samopoczucie. Dzwonią, meldują o obsuwach. On sam wygłosił kiedyś do swojej matki krótkie i męskie przemówienie, w którym prosił ją, żeby nie robiła zamętu, dopóki nie przyjdzie policja i nie poprosi o identyfikację zwłok. Matka najpierw trochę się żachnęła, ale potem przyjęła do wiadomości. Tylko zażądała punktualnych powrotów w dniach, kiedy ojciec będzie zaszczycał dom obecnością. To z kolei Dawid zaaprobował i w ten sposób pakt o nieagresji został zawarty. Zdjęcia robić poszli oczywiście na wały Chrobrego, ładnie udekorowane nierozdeptanym jeszcze śniegiem. Jaga na tle grubych filarów, zaśnieżonych schodów i u podnóża pomnika Herkulesa walczącego z centaurem wyglądała prześlicznie. Z Odrą i jakimiś statkami za plecami jeszcze prześliczniej. Niepiera ani się spostrzegł, jak licznik aparatu wykazał mu 150. klatkę. Dzisiaj zrobioną, bo wczoraj wieczorem ten licznik wyzerował.
150? Zwariowałeś. Pokaż. Co ci będę pokazywał na tym maciupkim wizjerze? Zrobię kilka najładniejszych i przyniosę do szkoły.
Dawid powiedział to i natychmiast pożałował. Kretyn.
Osioł z osłów. Zaprzepaścił oto okazję wspólnego pochylania się nad aparatem. Zbliżenia swojej łysej głowy w granatowej czapce, zapomniał jakiej marki, ale cholernie drogiej, do jej czarnych loczków. Debil. Idiota. Jełop cymbał grzmiący. Mówię, że zwariowałeś, pokaż natychmiast.
Dawid uratowany artystycznie udał wahanie, po czym dwie głowy pochyliły się nad wizjerem aparatu.
Jak ona ślicznie pachnie. Ty, ładne są. Pokaż jeszcze. Wiesz, modelka niebrzydka to i foty do przyjęcia. Co ty gadasz, modelka, masz wyczucie, mówię. Zgraj mi je na jakąś płytkę. Zgram ci jutro.
Jaga odsunęła się od wizjera ku niekłamanemu żalowi Niepiery.
I mówisz, że dawno fotografujesz? Zdolny jesteś. To ujęcie z gałęzią, wiesz, które?
Wiem.
Naprawdę niesamowite. Pokazałbyś mi kiedyś więcej swoich fotek?
Dawidowi Niepierze zaśpiewały w uszach chóry anielskie.
Jasne. Mam tego tysiące. Możesz u mnie pomieszkać jakiś tydzień? To by było w sam raz.
Wpadnę do ciebie w święta, dobrze? Wcześniej nie będę miała czasu. Drugie święto. Może być? Niepiera z trudem zdławił w sobie pieśń zwycięstwa.
Może być, powiedział z fałszywą obojętnością. Wpadaj. Chcesz, to po ciebie przyjadę. Może matka pożyczy mi brykę, a jak nie, to może autobusikiem.
Masz prawo jazdy?
Niezupełnie. No to nie będziesz jeździł żadnym samochodem. Jeszcze tego brakowało, żeby ci prawko odebrali. Przecież właśnie mi nie odbiorą.
Roześmiali się oboje i poszli w kierunku Placu Żołnierza. Dawidowi straszliwie się chciało objąć Jagę, tak po przyjacielsku. Jednak nie miał odwagi. W drugie święto Bożego Narodzenia umówili się na kolejną sesję zdjęciową. Śnieg w międzyczasie zamienił się w błocko, a z gałęzi kapała woda.
Chyba w ogóle nie warto wyciągać aparatu, powiedziała sceptycznie Jaga.
Wyglądała jak zwykle zachwycająco. Miała na sobie granatową kurteczkę, a do tego czerwone rękawiczki, szalik i czapkę. Dawid na jej widok doznał nietypowego bicia serca. Chociaż może raczej było ono typowe, skoro dostawał go regularnie, kiedy ją widział.
W taką pogodę wszystko będzie szare, nie?
Nie,
ty nie będziesz. Kto ci powiedział, że to jest zła pogoda? A w ogóle nie ma złej pogody, tylko są fotografowie, którzy nie umieją patrzeć. No i szare jest ładne.
Odejdź ode mnie parę kroków, proszę. I stań koło tamtego drzewa, dobrze?
Pokażesz?
Nie pokażę, dopiero w domu. Popatrz w stronę elewatora, Jagula. Bardziej w swoje prawo, bo mi się chowasz.
Jaga zapomniała zareagować na Jagulę.
Będę wyglądała jak kura, kapie na mnie z liści.
Kiedy godzinę później we własnym, nienormalnie wysprzątanym pokoju Dawid podłączył aparat do laptopa i na ekranie pokazały się pierwsze ujęcia, Jaga aż westchnęła.
Matko, Dawid, ja przecież nie jestem taka ładna jak na tych fotach.
Jesteś ładniejsza.
Mówiłem ci, że będzie dobrze? Ta cała mgła i tylko ty wyrazista.
Nie mówiłeś. Nie szkodzi. Jesteś artystą, naprawdę. Matko, jakie śliczne.
Pokażę ci trochę staroci, chcesz?
No, chcę.
Duszę młodego niepiery zalała fala szczęścia, po której przyszły następne, w miarę jak młoda grosikówna wydawała coraz głośniejsze okrzyki niekłamanego zachwytu. Były to okrzyki w pełni uzasadnione. Przy którymś tam z kolei utalentowany fotograf nie wytrzymał. Poddał się impulsowi i chwycił swego gościa w objęcia. Gość nie protestował. Zaprotestował ktoś zupełnie inny.
A co to się tu wyprawia? Dawid, natychmiast ją puść. Nie w moim domu. Co ta mała wywłoka tu w ogóle robi? Pytam. Czym się miałeś zajmować?
Jaka była umowa między nami? Nigdy więcej powtarzania klasy, co? Tak miało być? Co? Za młody jesteś, żeby się bawić w tatusia i mamusie. Natychmiast proszę przestać. Dawid. I ty, dziewucho.
Z pierwszym wrzaskiem Jaga aż podskoczyła i odruchowo spróbowała uwolnić się z ramion Dawida, ale ten jej nie puścił.
Nie, słuchaj, nie patrz, to moja matka. Jeżeli nie zareagujemy, to może przestanie krzyczeć.
Niestety, stary sposób, wypróbowany przez lata doświadczeń, tym razem nie poskutkował. Pani Sandra Niepiera była dzisiaj niezadowolona z życia, ponieważ jej prośba o trochę dodatkowego grosza skierowana do małżonka biznesmena, który w końcu siedział na tej forsie i nawet by nie poczuł wydatku, nie przyniosła rezultatu. Mało tego, mąż zrobił jej awanturę w obecności tej swojej cholernej, nadętej rodziny, do której poszła wyłącznie z obowiązku. A właśnie, Dawid też miał ten obowiązek, ale cały poranek bardzo udatnie symulował zatrucie pokarmowe. Czy też może przejedzenie. Wydawał jakieś straszne odgłosy w łazience, a ona, głupia, naiwna matka, dała się nabrać. Ostatni raz. Przez jakiś czas dawała jeszcze wyraz oburzeniu, wyrzucając z siebie potoki wymówek, gruźb i złorzeczeń. A ponieważ cholerny synalek i to jego bezczelne dziewuszysko ani drgnęli, przeszła do czynów. To znaczy, chwyciła Jagę za rękaw i usiłowała ją wydrzeć siłą z objęć synalka. Zamierzała ją potem wyrzucić za drzwi, a za okno te jej wycieruchowate szmaty, te żal się Boże kurteczkę z kosza w Biedronce, a może w Lidlu, te czerwone dzianiny wydziergane zapewne przez troskliwą babcię emerytkę z powykręcanymi paluszkami. Madame Sandra nawet w ataku dzikiej furii potrafiła dostrzec markę odzienia. W tym wypadku rażący i ohydny brak jakiejkolwiek marki. Kosz w Biedronce. Już zacisnęła lewą dłoń wokół nadgarstka dziewuchy, już sięgała prawą ręką w stronę jej kołnierza, kiedy spotkała ją niespodzianka. Jej własny, wyrodny, niewątpliwie syn wypuścił panienkę i skierował się do niej z bardzo agresywnym błyskiem w oku. Chciała na niego wrzasnąć i przywołać go do porządku, ale nie zdążyła. Potomek z zaciśniętymi zębami i wyrazem twarzy, jakiego jeszcze u niego nie widziała, wykonał na niej tenże manewr, jaki ona chciała wykonać na dziewuszysku. Nieomal wyniósł ją z pokoju i zamknął za sobą drzwi. O, tu była różnica, bo ona zamierzała trzasnąć, a on zamknął je raczej delikatnie.
Nie wrzeszcz, powiedział przez te zaciśnięte zęby. Nie radzę.
Bo co?
Wychrypiała i usiłowała kontynuować przemowę, ale jej przerwał.
Bo jeszcze nie wiem co, ale pożałujesz.
Jego szept był przerażający. To jest moja koleżanka z klasy.
Nie robimy nic złego.
Ona ma się natychmiast wynosić.
Dlaczego?
Bo ja ci tak każę, co to za dyskusje?
Dobrze, zaraz ją wyprowadzę. Ale nie próbuj nam przeszkadzać, bo nie ręczę za siebie.
I co, zabijesz matkę?
Jeżeli będę musiał. A na pewno powiem ojcu, jak opyliłaś ten wisiorek od niego, ten, co to powiedziałaś, że ci zginął. Z tym dużym niebieskim świecidłem, w platynie.
To była platyna?
Nie uwierzy ci.
Zobaczymy. Widziałaś, że mam dużo różnych fotek.
Twoją też mam. Jak wychodzisz od jubilera na wojska, akurat sobie ćwiczyłem miasto we mgle porannej. Zamiast klasówki z polskiego. To była wiosna, jakoś tak, marzec, kwiecień. Zgadza się?
Ty gadzie mały, po co ja cię urodziłam?
Idź do siebie i siedź cicho. Ja muszę wracać do koleżanki.
Jaga stała przerażona w miejscu, w którym ją zostawił. Nie próbował jej objąć.
Przepraszam cię, nie mogłem tego przewidzieć. Matka z ojcem mieli do wieczora być u dziadków. Nie wiem, jak mam cię przepraszać. Chodź, odprowadzę cię.
Nadal bez słowa ubrała się w swoje niemarkowe ciuchy. Wyszli z wypasionej willi na ulicę, szarzejącą w grudniowym mroku, a duży, czarno ubrany ochroniarz spoglądał za nimi zza krzaka. Dawid jakby za nie mówił na dobre. Za to Jaga zaczęła mieć wrażenie, że jednak coś powinna powiedzieć. Udało jej się jakoś opanować i teraz myślała intensywnie o tym, co się stało.
Boże, co on ma za koszmarną matkę?
Ciekawe, czy baba zawsze się tak zachowuje wobec niego. Wyglądało na to, że się niespecjalnie zdziwił. Pewnie ćwiczy to od małego.
Nie, no po prostu w ogóle nie wiadomo, co by mu powiedzieć. Pocieszyć?
Nie martw się, bywają gorsze mamuśki?
Jakie gorsze, nie bywają. Ratunku!
Dzika gonitwa myśli nie pozwoliła ostatecznie Jadze na sformułowanie żadnych wniosków ani pocieszeń. W kompletnym i raczej ponurym milczeniu dwoje młodych ludzi doszło do przystanku i odstało swoje 28 minut, zanim nadjechał autobus, niezupełnie dopasowany czasowo do świątecznego rozkładu jazdy. Przepełniona żalem i współczuciem Jaga uścisnęła Dawidowi rękę i odjechała, nie zdoławszy wydusić ani słowa. Młody niepiera zaś poszedł w stronę domu, boleśnie przekonany, że ona go znienawidziła i już nigdy więcej nie będzie chciała znać.
Pozostawał w tym błędnym mniemaniu jakiś czas, nie mając pojęcia, że Jaga sesję fotograficzną w zgniłej atmosferze rozpływającego się grudnia, a zwłaszcza półgodzinne stanie na przystanku, przypłaciła drobną infekcją grypową, która to infekcja śmiertelnie wystraszyła z kolei jej matkę, przewrażliwioną, odkąd zadała się z chorymi dzieciakami.
W efekcie Jaga wylądowała w łóżku i przebywała tam aż do Sylwestra. Nie dzwoniła do Dawida, bo po pierwsze była okropnie zakatarzona i prawie straciła głos, a po drugie wolała poczekać, przemyśleć sprawę i dopiero przemyślawszy porozmawiać z biedakiem rozsądnie.
Pani Bożena Konik-Hart zadzwoniła do swojej przyjaciółki, pani Zuzanny Duszyckiej, a jej głos zdradzał kiepski stan nerwów.
Zuziu, czy możesz do mnie wpaść?
Ja nie mogę wpaść do ciebie, bo właśnie wstawiłam placek do piekarnika i teraz muszę go pilnować.
Zrobiłaś placek?
Pani Bożena była neguską, co się zowie, i fakt zrobienia przez nią placka świadczył o niemałym wzburzeniu.
Drożdżowy, z kruszonką. Przyjdziesz?
Już lecę.
Drożdżowy, kruszonka.
Bożena musiała być chyba w szoku.
Upojny zapach ciasta przywitał panią Zuzannę już przy furtce małego domku na Czeremchowej. Zadzwoniła do drzwi i po chwili podziwiała już arcydzieło tradycyjnego piekarnictwa. Czy może cukiernictwa domowego.
Matko Boska, że ci się chciało zagniatać.
Musiałam odreagować, sapnęła pani Bożena.
Dwa razy.
Dlaczego dwa razy?
Żeby było pulchniejsze?
Żeby nie zapiec kota.
Muszka mi wskoczyła do miski. Motylka zdążyłam złapać za ogon, ale ciasto już się do niczego nie nadawało, a muszkę musiałam wykąpać. Ona tego nienawidzi. Strasznie drapie i wrzeszczy.
I to cię tak zdenerwowało?
Nie, nie to. To mnie nawet trochę uspokoiło. Siadaj, zaraz ci zrobię herbaty. Czy może kawy?
Do takiego ciasta poproszę kawy.
Będziesz kroiła ciepłe?
Ciepłe najlepsze. Chociaż ciężko strawne.
Boże, co ja mam zrobić? Zuziu, powiadam ci, niezrównoważona córka to największe nieszczęście.
Misia niezrównoważona?
I ona, i ten jej psychiatra. Rudy. Zawsze mówiłam, rude najgorsze, fałszywe. Ty wiesz, co oni chcą zrobić?
Pobrać się.
Ucieszyła się pani Zuzanna, która uwielbiała znajome śluby.
Nie martw się, Bożenko. Misia już nie pierwiosnek. Lepszy psychiatra niż żaden.
On podobno jest doskonałym specjalistą. Zasięgnęłam opinii w naszej przychodni. Znają go.
Renia z rejestracji mówiła, że w mieście się o niego dosłownie zabijają.
Pyszne to twoje ciasto.
Matka Michaliny trzasnęła filiżanką w spodek.
Pobrać się. Niedoczekanie. On jest od niej starszy jakieś 10 lat, jak nie więcej. I mam już dosyć rudych w rodzinie.
Przyjaciółka starannie ukryła przekonanie, że w razie gdyby dwoje rudych chciało się pobrać, to pani Bożenka może nie mieć nic do gadania.
Ależ ta kruszoneczka pachnie wanilią. Delicja.
No to powiedz, co oni właściwie chcą zrobić?
Kolejne trzaśnięcie w spodek.
Jadą do Irlandii.
Do pani Zuzanny jakoś nie dotarł cały dramatyzm tego stwierdzenia.
No to co? Przecież chyba nie na stałe. Trzaśnięcie?
Spodek pękł. Filiżanka ocalała i kawa nie wylała się na haftowany obrus. W oczach gospodyni płonęła żywa furia. Pani Zuzia nagle zakrztusiła się plackiem.
Matko Boska! Chcę go znaleźć? No, wreszcie rozumiesz.
Ale po co?
A myślisz, że ja wiem po co? On jej czegoś na pewno nagadał. Sama nie miała nigdy takich pomysłów.
On. Aha, rozumiem. Rudy.
Psychiatra, jej ojciec też był rudy. Czekaj, Bożenko. Jak ona go chce znaleźć, skoro nie wie, gdzie go szukać? Ty wiesz, gdzie on mieszka? Nie mam pojęcia i nie chcę mieć pojęcia. Odkąd Michalina skończyła studia, Noel zerwał wszelkie kontakty. No, może go niespecjalnie do kontaktów zachęcałam, ale mógł się upierać. Przedtem to jeszcze przynajmniej jakieś pieniądze przysyłał. Nic go nie obchodziła, nic. Po co ona teraz chce odgrzebywać stare dzieje, stare sentymenty? Po co to komu potrzebne? Pytam, po co? Przecież ojciec był wobec niej kompletnie obojętny.
Pani Zuzanna zapchała usta kruszonką i dzięki temu uniknęła konieczności odpowiadania na tyratkę gospodyni. Wcale nie miała ochoty na przytakiwanie, kłócić się też nie chciała, ale doskonale pamiętała, jak bardzo Noel kochał małą córeczkę i jak regularnie przysyłał pieniądze na jej utrzymanie, kiedy już prysnął do tej swojej Irlandii. Prysnąć, zdaniem pani Zuzi, musiał, bo inaczej Bożenka by mu żyć nie dała. Pani Zuzia wiedziała doskonale, że matka nastawiała Michalinę przeciwko ojcu, opowiadając jej o nim niestworzone historie oraz stosując swoisty, bardzo skuteczny terrorek. Polegał on na tym, że ilekroć Michalina chciała rozmawiać o ojcu mniej napastliwie, coś wyjaśniać, nie daj Boże dążyć do jakiegoś kontaktu, tylekroć jej matka dostawała zapaści, migotania przedsionków albo zgoła stanu przedzawałowego. Podkreślała przy tym, że to ze stresu, więc Michalina w końcu zaczęła się obawiać, że mamunia zejdzie z jej winy i zrezygnowała z dociekań. Prawdopodobnie opowiedziała o wszystkim swojemu doktorkowi, a on ją przekabacił.
No i dobrze.
Pani Zuzia pamiętała wesołego i sympatycznego Irlandczyka, który tak ładnie mówił po polsku, zmiękczając nieco R. Nie były jej sprawą szczegóły pożycia małżeńskiego Noela Harta i Bożenki, ale jak się rzekło, łatwo mu chyba nie było.
Ciekawe, czy naprawdę zapomniał o swojej córeczce.
Chyba niemożliwe.
Wszystko jest możliwe.
Pani Zuzanna dostatecznie długo żyła na tym świecie, aby o tym wiedzieć. A jakaś lojalność wobec starej przyjaciółki zobowiązuje.
Moim zdaniem ona go wcale nie znajdzie.
I nie masz się czym denerwować.
Czy mogę prosić cię o jeszcze jedną filiżankę kawy? Grzegorz Wroński bawił się rudym lokiem Michaliny.
Nie da się ukryć kompletnie goluteńkiej i zdaniem ukochanego mężczyzny absolutnie przepięknej. On też był aktualnie bez ubrania, ponieważ zaledwie kilka chwil temu skończyli to, co do niedawna nazywali figlowaniem, a ostatnio działaniami prokreacyjnymi. Obiecali sobie rzecz całą traktować bez fanatyzmu, nie w sensie ograniczania częstotliwości oczywiście. Chodzi o to, że nie będę za każdym razem sprawdzała testem ciążowym, czy nam się udało, dobrze? Po prostu, jak nam się uda, to się uda. To będzie. Kocham cię, doktorku. Ja też cię kocham, ogrodniczko. Słuchaj, nie uważasz, że w tej sytuacji jednak powinnaś u mnie zamieszkać na dobre? Grzesiu, nie mówmy o tym jeszcze, proszę cię bardzo. Będę na ten temat myśleć, jak zacznę puszczać pawie śniadaniami. Nie zawsze są pawie. Ale okres się zatrzymuje. Jak mi się zatrzyma, to pogadamy. Jezu, dlaczego w ogóle mówimy o takich nieapetycznych rzeczach? Przytulę się do ciebie, dobrze? I daj jednak kawałek koca, bo mi zimno. W tyłek, za przeproszeniem. Grzegorz, śmiejąc się śmiechem człowieka szczęśliwego, przygarnął ją do siebie i otulił mięciutkim, kremowym pledem. Jeszcze niedawno miał w związku z tym swoim szczęściem i Michaliną mnóstwo wątpliwości. Postanowił jednak wziąć do serca wszystkie dobre rady, których w podobnych przypadkach udzielał swoim pacjentom. I olać to. Owszem, jest od niej starszy, ale ona mówi, że go kocha. I wygląda na to, że nie łże. Chce mieć z nim dziecko. Owszem, będzie starym tatusiem. No i co z tego? Ona przecież wie. I też będzie nie najmłodszą mamusią. A może im nie wyjdzie? A właśnie, że wyjdzie. Gdyby jeszcze trochę porozmyślał na te tematy, musiałby zostać własnym pacjentem. Co to on im zawsze powtarza? Życie mamy prawdopodobnie jedno i jeśli je zmarnujemy, możemy nie dostać drugiej szansy. O nie. Michalinę nie zmarnuje. Nie ma takiej możliwości. Co mówiłaś, kochanie? A o czym myślałeś, kochanie? O tobie naturalnie. Ostatnio wpadłem w nauk. A ja mówiłam o tej Irlandii. Kiedy tam jedziemy? Ja bym spróbował zahaczyć o świętego Patryka, żeby złapać trochę kolorytu. To wypada 17 marca. Moglibyśmy jechać na 17 mniej więcej, a potem zostać tam jakiś tydzień. Dostaniesz urlop? Chyba tak, to jeszcze będzie przed sezonem. No, na skraju sezonu. Grzegorz, a ty zastanawiałeś się, w jaki sposób go będziemy szukać? Bo ja nie mam żadnego pomysłu. Trzeba zacząć od faceta, który wam przekazał forsę. Pamiętasz, kto to był? Pamiętam. Ich było kilku, ale jeden to przyjaciel taty. Nazywał się Oliwiak. Wujek Dzidek. To pewnie Zdzisław Oliwiak. Ale straciliśmy kontakt 15 lat temu i to raczej mama się z nim widywała. Gdzie on wtedy pracował? W ojca firmie, początkowo. To się jakoś nazywało... Nie przypomnę sobie. Ale potem on przeszedł do PZM-u. Chyba pracował w dziale głównego nawigatora. Albo może w jakimś innym. Boże, naprawdę nie pamiętam. Nie przejmuj się. Jeśli facet pracował w PZM-ie, to go znajdziemy. Ja tam mam mnóstwo znajomych, ale najpierw wejdziemy do internetu. Biorę to na siebie. Miejmy tylko nadzieję, że on utrzymuje kontakt z twoim ojcem. A przynajmniej wie, gdzie go szukać.